Dzień dobry. Naszym gościem jest neonatolog i pediatra dr Monika Borkowska-Kłos z perinatalnej opieki paliatywnej przy ginekologiczno-położniczym szpitalu klinicznym w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Trudne
nazwa długa.
Przed nami długa nazwa, wiele problemów do omówienia. Pani doktor, czy da się kogoś przygotować na to, że za kilka miesięcy urodzi dziecko, które nie będzie miało szansy na przeżycie?
Myślę, że można tylko i wyłącznie pomóc, a to przygotowanie to się toczy właśnie w tym człowieku, w jego dojrzałości, w jego zrozumieniu, na czym polega choroba jego dziecka. I tak naprawdę my możemy tylko i wyłącznie poasystować, zamortyzować troszeczkę te bardzo dramatyczne przeżycia, jakich doświadczają rodzice.
Inaczej się pewnie amortyzuje, asystuje. Wtedy, kiedy ktoś świadomie może podjąć decyzję, samodzielnie zdecydować o tym, że podejmuje to wyzwanie, a inaczej wtedy, kiedy nie ma możliwości wyboru.
Myślę, że tutaj słowo wybór chyba nawet nie do końca się stosuje. Najważniejsze według mnie, z mojego doświadczenia już dość sporego, bo tak naprawdę towarzyszyłam takim rodzicom w ciągu ostatnich, czy rodzinom ostatnich 20 lat, naprawdę niezliczoną ilość razy. Myślę, że najważniejsze jest wiedza i słowo wybór nam się zawsze kojarzy z takim zero-jedynkowym wybieraniem.
No tak, pytanie tylko, czy ma pani poczucie, że jesteśmy w takim miejscu, w takim momencie, w którym coś się zmienia i zmienia się sytuacja rodziców, którzy będą podejmowali decyzje, bo zastanawiam się, jak bardzo zmieni się teraz wasza praca, kiedy zmieniają się przepisy i z ustawy aborcyjnej znika możliwość przerwania ciąży wtedy, kiedy mamy do czynienia z wadami letalnymi, czyli śmiertelnymi.
Na pewno my musimy się liczyć z tym, że rodziców, którzy wybraliby tę drogę, będzie po prostu mniej w oczywisty sposób. Także będzie to zadanie przed nami większe. Ja myślę, że w sumie ta sytuacja społeczna, ta wielka dyskusja daje pewien taki jedną dobrą rzecz dla tych rodziców, którzy się szykują na taką drogę albo zastanawiają, że to rzeczywiście budzi olbrzymią dyskusję i rodzi świadomość, że to jest nie gdzieś tam nie wiadomo jak rzadziutko zdarzenie, tylko rzeczywiście, że jest to problem. Chciałabym, żeby trochę więcej było mowy o tym, jakiej skali to jest problem w życiu rodziny. To nie dotyczy tylko taty i mamy, to w olbrzymim stopniu dotyczy też rodzeństwa tego dziecka, które, my jak wszyscy sobie to wyobrażamy, oczekuje na brata albo siostrę. To dotyczy też tych rzeczy odległych, jak dalsi członkowie rodziny, pomysł na życie, na pracę. Także rzeczywiście to naprawdę w olbrzymim stopniu dotyka takiej rodziny.
Doktor Monika Borkowska-Kłos
jest naszym gościem. Może
będzie
też czas na to, żeby troszeczkę to zaplecze, tą opiekę paliatywną formalną, która się składa z wielu elementów, rozbudować w Polsce, bo to zapotrzebowanie będzie.
No tak, to za chwilę o tym porozmawiamy, pani doktor. Na razie się zastanawiamy na tym etapie, na którym jesteśmy. Jak to wygląda, kiedy trafia do was kobieta, trafia do was rodzina, która staje na początku drogi, wie już, że dziecko ma wady, które nie pozwolą mu żyć. Czy to jest tak, że państwo w waszej klinice, w perinatalnej opiece paliatywnej jeszcze namawiają do próby utrzymania ciąży?
Nie mamy prawa namawiać. My musimy tylko zebrać maksimum argumentów, żeby rzeczywiście sami nabrać prawie pewności co do tego, jaki los tego dziecka będzie. Ja chciałabym wyjaśnić, że tutaj tej pewności, że to dziecko zginie i kiedy zginie, nie ma nikt. Zdarzają się bardzo rzadko, ale scenariusze, które wykraczają poza jakąkolwiek wiedzę medyczną, my tylko szacujemy prawdopodobieństwo, że rzeczywiście życie tego dziecka jest bardzo bardzo ograniczone przez chorobę i może ono trwać jeszcze tylko paręnaście dni, parę tygodni w łonie matki, a może się zdarzyć tak, że to dziecko przyjdzie na świat żywe i będą mogli je rodzice zobaczyć, przytulić, a może nawet towarzyszyć mu przez okres znów paru dni, paru tygodni.
Jakie pytania słyszy pani najczęściej? Od czego zaczynają się rozmowy z takimi matkami, z takimi rodzinami w perinatalnej opiece paliatywnej?
Od rozmowy, która wyjaśnia, na czym polega choroba, że jest to choroba ograniczająca zdolność do życia. Jest tutaj wachlarz tych chorób naprawdę nie bardzo duży. W zasadzie każde dziecko choruje trochę inaczej. Nawet jeśli to są zespoły dobrze opisane, tak zwane zespoły genetyczne, że mogłabym tutaj jak z podręcznika wyrecytować dla danego zespołu 7-10 typowych objawów, to każde dziecko będzie je prezentowało inaczej. Także musimy się postarać zindywidualizować rozmowę o tym dziecku i przedstawić rodzicom, co jest największym problemem, który to życie ogranicza, zdolność życia, a potem porozmawiać o tych możliwościach leczenia, które w ogóle są dostępne i mają naprawdę szansę temu dziecku uratować nie tylko życie, ale i zdrowie.
No właśnie, ale to co potem? Co oferujecie tym, którzy zgłaszają się do was i szukają pomocy w perinatalnej opiece paliatywnej? Tak.
Przepraszam, nie słyszałam pytania.
Co potem? Co oferujecie? Jak wygląda ta pomoc, którą oferujecie w perinatalnej opiece paliatywnej?
Z medycznego punktu widzenia staramy się razem z rodziną tą medyczną opiekę zapewnić im maksymalnie dobrą, to znaczy taki nadzór ze strony położnika, który będzie akceptowała, czy którego oczekuje rodzina. Są rodziny, które wtedy, kiedy zaakceptują, że ich dziecko prawdopodobnie będzie z nimi w łonie mamy jeszcze bardzo krótki czas, czasem te rodziny wybierają drogę taką, że porzucają opiekę medyczną, nie chcą wiedzieć, jak to się dzieje, akceptują naturalny przebieg życia i chorowania tego dziecka i bez wizyt lekarskich, monitorowania i badań odjeżdżają, wracają do domu i na ten moment, kiedy dzieciątko umiera, czekają. Są rodziny, które chcą wiedzieć, na jakim etapie jest choroba ich dziecka i czekają na poród, bo to jest też naturalny moment w życiu człowieka, ale na przykład nie wybierają drogą porodu cięciem cesarskim, tylko poród siłami natury, ponieważ on jest zbliżony do natury najbardziej i najbardziej pozwala rodzicom i dziecku przeżywać ten jeden z niewielu momentów, które mają wspólnie. Tu powiem szczerze, nawet najsurowsze reżimy covidowe w naszym szpitalu i tak tym rodzicom zawsze pozwalały być razem wtedy, kiedy to dziecko na świat przychodzi.
Doktor Monika Borkowska-Kłos jest naszym gościem. Nie kończymy rozmowy, tylko informujemy, że jesteśmy w internecie na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam zapraszamy. Pani doktor, czy kiedy pani rozmawia z pacjentkami, z rodzinami, z parami, które się do was zgłaszają, to rozmawia pani z nimi w sposób pocieszający, czy ogranicza się pani tylko do suchych faktów, do medycyny, do nauki?
Mówię o faktach medycznych, bo nie mam prawa wchodzić w tę strefę emocjonalną z pocieszeniem, z jakimś złudnym. Pocieszenie jest tylko dawaniem pewnej takiej nadziei, na którą ci ludzie bardzo, bardzo liczą. Natomiast tej suchości nie może tam być. Mają być fakty, ale zawsze rozmawiamy, wszyscy, którzy jesteśmy w naszym zespole, nie mówimy o państwa dziecku, tylko wiemy, jaka jest płeć, bo to jednak zazwyczaj wiadomo. Mówimy o tym dziecku po imieniu, tak jak sobie życzą rodzice, także staramy się jak najszybciej przejść do rzeczowej rozmowy, ale o po prostu członku rodziny, tak żeby było poczucie ciepła, ale nie fałszywej nadziei, że może jednak będzie inaczej.
Dla wielu rodzin z całą pewnością takie miejsca jak wasza klinika to jest miejsce, które da pewną ulgę, czy daje realną pomoc, ale być może w związku z tym, jak zmieniają się teraz przepisy, będą też inni, którzy spojrzą na was w zupełnie innych kategoriach, jako element pewnej presji, oczekiwania, donoszenia ciąży i urodzenia dziecka, które i tak umrze. Obawia się pani takiej zmiany świadomości, takich miejsc jak wasze?
Myślę, że musimy bardzo pracować nad tym, żeby upewnić rodziców czy ludzi planujących założenie rodziny, a świadomych, że u nich ryzyko urodzenia czy poczęcia chorego dziecka, że to ryzyko jest duże, o tym, że nikt nie mówi o zaprzestaniu badań perinatalnych i opieki nad tą kobietą, nad takiej medycznej opieki nad kobietą i w takim stopniu, jakie to jest zasadne, opieka dziecku też jest udzielana. My po to angażujemy psychologa. Jeśli jest taka potrzeba, to zapewniamy też opiekę duchowną, po to właśnie, żeby mieli wszyscy poczucie takiej holistycznej, rzeczowej opieki tu i teraz, a nie wywierania jakiejś presji czy opiniowania tego, jak ci ludzie postępują. Stąd wychodzimy do przodu z pewnym wachlarzem rzeczy, które mogą im się okazać potrzebne, a oni w momencie katastrofy, jaką jest wiadomość, państwo, dziecko jest śmiertelnie chore, oni o tym wszystkim nie pomyślą. Więc zamiast o tym deliberować, wchodzimy w działanie, które ma jak najszybciej przejść do takiego przygotowania na to, by wydobyć z tego trudnego rodzicielstwa jak najwięcej.
A propos działania, czy opieka, jaką otrzymuje dziecko w hospicjum perinatalnym, daje gwarancję, że to dziecko nie będzie cierpieć?
Są takie kanony opieki hospicyjnej nad śmiertelnie chorym dzieckiem i wśród nich to, co jest absolutnie niezbędne do komfortowego życia, czyli prawidłowe odżywienie, ogrzanie, to poczucie bezpieczeństwa i zabezpieczenie przed bólem, to jest ten absolutny kanon, o którym nie wolno przez moment zapomnieć, bo to jest po prostu kolejny żywy człowiek, co więcej bardzo cierpiący i któremu trudno się pomaga wtedy, kiedy jest to tylko taka asysta w chorobie, a nie walka o jego powrót do zdrowia.
No właśnie.
Nie ma mowy, żeby cierpienie się tutaj zakradało. Po to też wychodzimy poza sztywne protokoły odwiedzin szpitalnych. Mogą rodzice być dłużej, mogą być przy dziecku zgodnie, przy tym dziecku czy razem z rodzicami też starsze dzieci zgodnie z życzeniem rodziców. To miejsce, ten inkubator czy łóżeczko, bo to bardzo różnie wygląda, mogą być wyposażone w prywatne kocyki, ubranka, żeby rzeczywiście było też dla rodziny poczucie, że to jest takie, jakby to było po prostu takie ich dziecko, tylko chore.
Na
to tylko to wielka różnica,
kliniki,
ale trzeba
czytam,
o to walczyć, żeby tak było.
Na stronie waszej kliniki czytam, że wśród tego, co zapewniacie w ramach perinatalnej opieki paliatywnej, jest ochrona przed uporczywą terapią noworodków. Czy to jest problem w opiece paliatywnej? To znaczy, czy bywa, że rodzice próbują przekonać was, że można na pewno zrobić więcej? Próbują namówić was, żeby coś jeszcze spróbować zrobić?
To jest najtrudniejsze zadanie. Pokonać tą taką absolutną wiarę w to, że trzeba. Nie tylko można, ale po prostu w ogóle trzeba koniecznie coś robić i walczyć do końca. Ale to zdarza się wtedy, jeśli rodzice nie rozumieją choroby swojego dziecka i tych ograniczeń co do jego życia. Dlatego tak bardzo cieszymy się, że mamy w tej chwili takie szerokie gremium specjalistów, którzy mogą naprawdę po pierwszej takiej już w miarę potwierdzonej diagnozie edukować rodziców, którzy racjonalniej podchodzą, szybciej racjonalizują szanse na leczenie dziecka i z tej walki, która ich spala, przechodzą na tyle, na ile potrafią, do takiego etapu akceptacji, spokoju i cieszenia się, że chociaż na tyle to dziecko mają. To jest bardzo trudny proces, o czym pan powiedział, i rzeczywiście to jest najtrudniejsze chyba z tych zadań, żeby rzeczywiście rodzicom powiedzieć, nie ma sensu, żebyście tak walczyli. Prawo tego dziecka do komfortu i dla dobra, to dobro tego człowieka powoduje, że gdzieś temu szaleństwu wymyślania nowych metod na leczenie i diagnozowanie trzeba powiedzieć stop. Naszym jednak opartym w dużym stopniu o wierze chrześcijańską kraju mamy też cytat z Jana Pawła II, że miłość też ma swoje granice i są rodzice, którym te słowa przywołane pomagają rzeczywiście sobie o tych granicach pomyśleć. I nie ma chyba rodziców, którzy by w imię miłości tego dziecka nie przeszli na tą racjonalną i naprawdę akceptującą stronę.
W obliczu choroby to pytanie chyba jest oczywiste i pewnie z nim przychodzą do was rodzice. Pytanie o czas. Ile tego czasu mają i ile czasu mieć będzie ich dziecko? Jak wyglądają statystyki? To znaczy, gdy rozmawiamy o wadach letalnych, tych śmiertelnych, to jak długo żyją dzieci, u których w czasie ciąży zostają takie wady wykryte, stwierdzone?
Tutaj nie ma tak naprawdę reguły, bo każda z tych wad może być bardzo nasilona w różnym stopniu. I oczywiście, że rodzice chcą to wiedzieć, bo to ich tak osadza w czasie i tak daje im pewne jakieś poczucie perspektywy. Więc my statystykami się w pewnym stopniu posługujemy i mówimy, że dzieci z ciężkimi wadami genetycznymi zazwyczaj nie żyją dłużej, jeśli rodzą się żywe, nie żyją dłużej niż miesiąc, rzadko dożywają roku, ale zdarzają się takie, które wbrew wszystkiemu potrafią żyć nawet parę lat, 5-7, i na pewno rodzice znajdą przypadki, kiedy na świecie gdzieś dziecko z podobną chorobą żyło jeszcze dłużej.
Ale jak długo możecie zajmować się takim dzieckiem w waszym ośrodku, w waszej klinice w ramach perinatalnej opieki paliatywnej?
Pytanie było, kto opiekuje
się? Jak długo możecie się opiekować takim urodzonym dzieckiem?
Tak. My konkretnie w naszym szpitalu, my mamy w naszym szpitalu dzieci do pół roku. To jest taki ustalony z Narodowym Funduszem czas, kiedy dzieci są rzeczywiście u nas hospitalizowane. Jeśli jest taka konieczność, to ten czas może być przekroczony, bo tak naprawdę my znamy to dziecko najlepiej. Rodzice znają nas i komfort ich razem jest tutaj najważniejszy. Jakkolwiek tak naprawdę my rodziców zachęcamy, jeśli tylko wiemy, orientujemy się, czy w ogóle wchodzi w rachubę to, żeby oni z tym dzieckiem poszli do domu. Jeśli jego stan jest na tyle stabilny, a rodzice chcą się tego podjąć, to zaczynamy przygotowanie ze strony sprzętu i procedur, czynności, które się wykonuje przy dziecku. Przygotowujemy rodziców, przygotowujemy sprzęt i staramy się dążyć do tego, żeby to dziecko chociaż na trochę powędrowało do domu. Czasem dla rodziców barierą jest to, że dziecko sam pije, karmione przez sondę, i tej obawy, tego strachu nie potrafią pokonać. Wymaga to czasu. A są rodzice, którzy dosłownie po tygodniu mówią: dobrze, biorę go, moje dziecko do domu z respiratorem, nie mam nic ważniejszego w moim życiu teraz do zrobienia, jak tylko nauczyć go tu, tak, wiem, że będzie do mnie przychodził lekarz, pielęgniarka, że mogę zadzwonić po pomoc, bo są też instytucje, które jak w trybie takich wizyt domowych wspierają takie rodziny. Ja chcę, żeby moje dziecko było moim dzieckiem w jego domu. I to jest tak naprawdę chyba najlepszy scenariusz, żeby rzeczywiście rodzina, która ma się z tym dzieckiem zacząć żegnać, a nie rozpoczynać jego życie, żeby rzeczywiście ta rodzina przeszła przez ten trud tak najpełniej, żeby mieli poczucie, że zrobili wszystko, co jest w ludzkiej mocy, żeby ich dziecku było jak najlepiej.
Łódzka Fundacja Gajusz, która prowadzi hospicjum, pisała całkiem niedawno w internecie tak: brakuje wszystkim hospicjom w Polsce dobrej współpracy ze szpitalami. Zastanawiam się, czy lekarze do tej pory chętnie mówili pacjentkom o takich miejscach jak wasze?
Myślę, że ciągle jesteśmy w procesie kształcenia o tym, że są ośrodki w Polsce, które naprawdę są przygotowane kompetencjami, zespołem ludzkim do takiej opieki, ale rzeczywiście nadal trzeba tę wiedzę szerzyć. I ten moment w naszym kraju, tak z społecznego punktu widzenia, no siłą rzeczy ten temat nagłośni. Może da to też wielu ludziom moc, żeby pracować w takich hospicjach. Gajusz jest absolutnie fantastycznym wzorem, myślę, że dla wielu miast i ośrodków w Polsce, bo działa od dawna, działa świetnie, ale oni również poza personelem stricte medycznym, pielęgniarskim, psychologami, bazują w dużym stopniu na wolontariuszach i to byłoby fantastyczne, gdybyśmy teraz poruszyli ten społeczny sposób na pomaganie innym, żeby rzeczywiście ten wolontariat poświęcony wspieraniom tych rodzin ruszył. Formy wolontariatu mogą być bardzo różne. Czasem jest to psycholog, który po prostu wspiera tą skromną zazwyczaj kadrę i po prostu prowadzi wsparcie psychologiczne dla takich rodzin, a czasem i tych chyba to jest to, czego w Polsce brak najbardziej. Może to być po prostu ktoś, kto przeszedł taką drogę ze swoim dzieckiem, przyjdzie do tych rodziców, którzy są nowymi w takim problemie, porozmawia, opowie, nauczy, a po jakimś czasie powie: wiecie co, wyjdźcie, idźcie na spacer, wiem, nie jesteście w stanie odejść od waszego dziecka, to obejdźcie ten dom 3 razy wokół, niech to będzie wasz spacer i nie bójcie się, ja z tym dzieckiem bezpiecznie zostanę. Także takie ludzkie wsparcie jest też niezmiernie cenne i na pewno by bardzo podniosło komfort i rodzinom, a także pracownikom hospicjum, bo wtedy oni nie muszą tego olbrzymiego emocjonalnego ciężaru dźwigać w 100% na swoich barkach.
No tak, a kiedy przychodzi pacjentka do was, do lekarzy, to wyjaśniacie jej, jak to z medycznego punktu widzenia wygląda, jeśli chodzi o konkretne decyzje, które podejmuje, to znaczy jakie ma możliwości zajścia w kolejną ciążę, jeśli zdecyduje się na przerwanie ciąży, jeśli zdecyduje się na urodzenie dziecka z wadą letalną, albo jeśli dziecko umrze w czasie ciąży.
Tak, dużo można powiedzieć w zależności od tego, jaka to jest choroba, ta, z którą ona w tej chwili u swojego dziecka się mierzy, bo bywają choroby, które rozpoznajemy i wiemy, że one wynikają z obciążeń genetycznych u rodziców i one mogą powtórzyć się w danej rodzinie z pewnym prawdopodobieństwem, które pomaga nam oszacować genetyk. Ale są choroby, są wady, które zdarzają się zupełnie incydentalnie i to, że ta rodzina miała to nieszczęście, że ich dziecko jest tak poważnie chore, to nie zwiększa ryzyka w tej rodzinie do tego, żeby taka historia się powtórzyła. Po to współpracujemy przede wszystkim z genetykami. Położnicy naprawdę są w tej chwili świetnie wykształceni, jak chodzi o szacowanie właśnie prawdopodobieństwa urodzenia dziecka z daną wadą. Także to jest bardzo ważne.
Bardziej pytam o to, pani doktor, bo to pojawia się w tej dyskusji, którą toczymy w ostatnich miesiącach, dniach, ale i latach też, że w zależności od tego, jaką decyzję podejmie kobieta, no to albo szybciej, albo później będzie miała szansę zajść w kolejną ciążę. Będzie musiała być może dłużej poczekać na to, żeby móc spróbować jeszcze raz zajść w ciążę.
Chyba największym znaczeniem tutaj jest to, w jaki sposób to chore dziecko z tej nieprawidłowej ciąży przychodzi na świat. To jest ten czynnik, który może w największym stopniu obciążać ryzykiem wynikającym z samej choroby. To też sposób rozwiązania ciąży tej teraz, kiedy mamy chore dziecko, ma wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa zajścia w następną ciążę. Między innymi nie tylko ten poród naturalny jest korzystniejszy, bo jest po prostu intymniejszy, bardziej zgodny z naturą niż cięcie cesarskie, ale cięcie cesarskie jest jednak operacją, która w pewnym sensie okalecza macicę kobiety, gdyby jeszcze ten poród odbywał się przed pełną dojrzałością, przed ukończeniem tych 9 miesięcy, to cięcie cesarskie, tym bardziej ta blizna na macicy może spowodować problemy z tym, jak zagnieździ się mamie kolejne dziecko. Także staramy się rozmawiać z takimi rodzicami. To jest dla nich bolesne, ale my musimy jak gdyby zapowiedzieć im, że ich decyzje podejmowane teraz, przynajmniej ta o sposobie urodzenia dziecka, mogą skutkować dla przyszłych ciąż i następnych dzieci w tej rodzinie.
To jeszcze jedno pytanie do neonatologa i pediatry. A propos dyskusji, którą toczymy. Zastanawiam się, jak często zespół Downa u dzieci, które przychodzą na świat, występuje razem z jakimiś schorzeniami, z jakimiś wadami, na przykład kardiologicznymi.
Zespół Downa to jest zespół, w którym ten defekt genetyczny, który jest obecny w każdej komórce, on powoduje właśnie to, że w naturalny sposób jest duże ryzyko bardzo konkretnej wady serca i poważnej wady serca, która wymaga operacji. Nie jest to jedyna wada, która towarzyszy zespołowi Downa. Są też wady przewodu pokarmowego. To może być zarośnięcie przewodu pokarmowego, jak gdyby ten przewód pokarmowy nie ma swojej ciągłości i te dzieci też muszą być operowane w pierwszej, drugiej dobie życia. Zazwyczaj tak to prędko się odbywa, bo w przypadku wad serca nie jest to sprawa tak absolutnie pilna.
Ale także są operowane później dzieci z zespołem Downa, czy pacjenci, czy osoby z zespołem Downa na przykład przechodzą operacje kardiologiczne?
Przechodzą operacje kardiologiczne, przechodzą operacje przewodu pokarmowego. Także to są pacjenci, którzy przechodzą je trochę trudniej, bo naprawdę ten błąd genetyczny powoduje, że cała biologia tego organizmu jest troszeczkę inna, ale jesteśmy na to przygotowani. To są dzieci z kolei wytrwałe w czymś innym i je może trochę dłużej się uczy tolerować pokarm po operacji przewodu pokarmowego, ale są, myślę, że dużo oporniejsze na dyskomfort, na ból i gdzieś zawsze tą swoją indywidualną cechę potrafią pokazać, tak jak każdy inny noworodek.
Pani doktor, dlaczego zajęła się pani perinatalną opieką paliatywną?
Ponieważ tak jakoś czułam to, że to nie jest tylko problem tego chorego pacjenta. Neonatologia, czyli intensywna terapia noworodków, wcześniaków, tych od 500 gram i wyżej, albo urodzonych chorych, to jest nieprawdopodobnie dla mnie pasjonująca część medycyny. Z jakiejś jakiegoś powodu, właśnie dlatego, że to jest taka w sumie medycyna rodzinna. Jest tam trochę tej położniczej przeszłości, trochę różnych chorób skupionych w dziecku, ale dla mnie nie było nigdy trudem rozmawiać z rodzicami o chorobie ich dziecka. Ja wręcz uważałam, że to jest to, co ja, skoro się tego nie boję i to czuję, to powinnam rzeczywiście angażować się swoją energię też w to, żeby rodziców jak najszybciej nauczyć, na czym polega choroba ich dziecka, żeby się jej nie bali, żeby nie bali się tego dziecka, bo być może ta choroba bezpowrotnie uda się przy jednej operacji czy jakichś lekach zaleczyć i powędrują do domu ze zdrowym dzieckiem, a w sytuacji, kiedy ta choroba zostawia jakieś następstwa, tak jak wcześniactwo, potrafi w wieloraki sposób obciążyć całe życie tego maciupeńkiego i niedojrzałego dziecka, to uważam, że przygotowani na to i intelektualnie, i emocjonalnie rodzice szybciej to zaakceptują i szybciej będą wspierać to dziecko, nie bojąc się rehabilitacji, kolejnych wizyt specjalistycznych. To mi przyświecało w przypadku tych naszych normalnych pacjentów, tak zwanych normalnych pacjentów. Natomiast ci rodzice dzieci, których życie ograniczone przez chorobę jest krótkie, oni wymagają tego wsparcia tym bardziej. I jakoś nigdy nie czułam, żeby mnie to eksploatowało. Wręcz uważam, że to jest fantastyczna rzecz, móc komuś w tej najtrudniejszej sytuacji okazać się wsparcie, więc potoczyło się to tak naturalnie. Lubię pracę zespołową, to też jest zawsze praca zespołowa.
To ilu dzieciom towarzyszyła pani w tym krótkim, wyjątkowo krótkim życiu? Ilu dzieciom pani asystowała i ile rodzin pani wspierała?
Nie potrafię powiedzieć ilu, ale ponieważ pracuję już 28 lat, to były ich takich, z którymi byłam od początku do końca, dziesiątki, a takich, z którymi spotkałam się na krótko albo tylko w postaci jednej konsultacji, jak jeszcze były u mamy w brzuszku, no myślę, że setki. Także jest to problem naprawdę wielu, wielu rodzin i ich spokój na całe życie może właśnie zapewnić taka optymalna opieka i medyczna, i psychologiczna, więc myślę, że w sumie w tej ogólnopolskiej, olbrzymiej debacie i tym poruszeniu społecznym, to myślę, że ci ludzie troszeczkę z tym swoim bólem poczują się dostrzeżeni, co też na pewno im pomoże.
Ale rozumie pani, że nie każdy ten ból jest w stanie udźwignąć, że nie dla każdego jest to wyzwanie, z którym jest w stanie się zmierzyć?
Tak, rozumiem to i to absolutnie akceptuję. To jest punkt wyjścia jak gdyby do tego, żeby w ogóle podjąć pracę z pacjentami paliatywnymi bądź nie. I ja mam swoje przekonania, ale one są dla mnie jako mamy, ale dla mnie jako lekarza nadrzędną misją jest towarzyszyć ludziom w zależności od tego, jaką drogę oni przyjmą. I sytuacje takich rodziców, którzy decydowali się, że nie, oni wiedzą, w tej chwili już wiedzą, że nie podźwigną takiej choroby swojego dziecka, trzeba uszanować też. To oni doskonale wiedzą, jakie jest ich życie, jaka jest ich pojemność na taki gigantyczny kryzys, to oni dokonują tego wyboru pomiędzy poświęceniem własnego życia albo życia tego chorego dziecka. I to zawsze oni tego wyboru dokonają, jakbyśmy się nie starali na to wpływać, więc to naprawdę nie ma kompletnie sensu, tylko trzeba robić swoje, być przy nich, odpowiedzieć na każde możliwe pytanie, podpowiedzieć, jak będzie im łatwiej żegnać się z tym dzieckiem, bo tak zdecydowali, tak już teraz, jak się na to przygotować, albo jak będzie im łatwiej towarzyszyć temu dziecku, jeśli wybiorą tą drogę, by to dziecko żyło tyle, ile jego choroba pozwoli.
Doktor Monika Borkowska-Kłos, neonatolog i pediatra z ginekologiczno-położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Bardzo dziękuję za spotkanie i za tę rozmowę. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.